In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Maryja zawsze dziewica. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Te słowa pozdrowienia, które kilka razy dziennie słyszymy na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, wyrażają głęboką prawdę wiary, że Maryja w chwili zwiastowania, gdy poczęła Syna Bożego mocą Ducha Świętego, a także w czasie, gdy go rodziła w betlejemskiej szopie, była i potem pozostała dziewicą. Ten dogmat wiary szerzył założyciel redemptorystów, święty Alfons Maria Liguori, zmarły w 1787 roku, a dziś jego duchowi synowie kontynuują to dzieło, m.in. za pomocą radia i telewizji. Dziewictwo to delikatny i zarazem bardzo trudny temat. Z medycznego i biologicznego punktu widzenia dziewictwo i macierzyństwo wykluczają się. Absolutny jednak wyjątek stanowi Maryja, która była dziewicą i zarazem matką. Święty Jan Paweł II w liście Mulieris Dignitatem napisał, że dziewictwo i macierzyństwo współistnieją w Maryi, nie wykluczają się wzajemnie, ani nie ograniczają. Co więcej, osoba Boga Rodzicy pozwala wszystkim ludziom, zwłaszcza wszystkim kobietom, dostrzec, w jaki sposób te dwa wymiary i dwie drogi osobowego powołania kobiety wzajemnie się tłumaczą i dopełniają. Od starożytności Kościół wyznaje tę prawdę. Została ona wyrażona w trzech głównych dokumentach. Pierwszy to wyznanie wiary zwane symbolem nicejsko-konstantynopolitańskim, w którym zawarte są słowa: i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Drugi dokument to list dogmatyczny świętego Leona Wielkiego do patriarchy Flawiana z 449 roku, w którym papież pisze, że Jezus Chrystus poczęty został z Ducha Świętego w łonie dziewicy, matki, która tak go wydała na świat bez naruszenia swego dziewictwa, jak go w nienaruszonym dziewictwie niegdyś poczęła. Trzecim dokumentem jest orzeczenie Synodu Laterańskiego z 649 roku, które zgodnie z ówczesnym obyczajem stanowi w sposób surowy, że jeśli ktoś nie wyznaje nauki świętych ojców, że właściwie i prawdziwie święta i niepokalana jest zawsze Dziewica Boża Rodzicielka, poczęła szczególnie i prawdziwie bez nasienia, a z Ducha Świętego Boże Słowo, które przed wiekami narodziło się z Ojca, a następnie w sposób nienaruszony je zrodziła, pozostając w dalszym ciągu nienaruszoną dziewicą, niech będzie potępiony. Anatema sit. Ta prawda wiary wielokrotnie była potwierdzana przez innych papieży, m.in. na Soborze Lateraneńskim w 1215 roku, w konstytucji Quorum Pawła VI, z 1555 roku oraz w adhortacji Signum Magnum z 13 maja 1968 roku papieża Pawła VI. Kościół naucza więc, że Maryja jest semper virgo, zawsze dziewica, zarówno przed poczęciem Jezusa bez udziału mężczyzny, lecz mocą Ducha Świętego, a więc antepartum, w chwili urodzenia Jezusa, in partu, jak również po jego narodzeniu, czyli post partum, co oznacza, że Pan Jezus nie miał żadnego rodzeństwa poza krewnymi. Nie chodzi tu więc o krępujące szczegóły anatomiczno-fizjologiczne, lecz o podkreślenie absolutnie wyjątkowej sytuacji wcielenia Syna Bożego. Wiara Kościoła odnośnie do dziewictwa Maryi opiera się przede wszystkim na Piśmie Świętym, w którym są liczne, jednoznaczne przesłanki. Na przykład w Księdze Izajasza czytamy: oto Panna pocznie i porodzi syna i nada mu imię Emmanuel. W oryginale hebrajskim użyto słowa Hinne ha Alma, które oznacza dziewczynę niezamężną, a więc dziewicę. Do tego tekstu Izajasza nawiązuje święty Mateusz, stwierdzając najpierw, że po zaślubinach, wpierw zanim zamieszkali razem, Maryja znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Następnie dodaje, że zgodnie z nakazem, jaki Józefowi dał anioł we śnie, przyjął on swoją żonę i nie współżył z nią, aż urodziła syna. Przeciwnicy prawdy o dziewictwie Maryi zwracają uwagę na wyrażenie aż urodziła syna, co miałoby sugerować, że po jego urodzeniu doszło do pożycia małżeńskiego. Ten dość charakterystyczny dla języka hebrajskiego zwrot mówi tylko o tym, co się zdarzyło lub co nie nastąpiło do pewnej granicy czasowej, ale nie przesądza, co nastąpiło potem. Ponadto fakt wspólnego zamieszkania Maryi z Józefem wcale nie pociąga za sobą konieczności pożycia małżeńskiego. Ewangelista Łukasz też nie pozostawia wątpliwości, że święty Józef jako prawowity małżonek Maryi był jedynie przybranym ojcem Jezusa. W scenie zwiastowania notuje bowiem słowa archanioła: nie bój się, Maryjo, bo Bóg cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ponieważ Maryja zrozumiała, że dostąpiła nadzwyczajnej łaski i zostanie matką Mesjasza, pomimo swego dziewictwa, więc zapytała: jak to się stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego? Archanioł odpowiedział jej w sposób jednoznaczny: Duch Święty stąpi na ciebie i osłoni cię moc Najwyższego. Na potwierdzenie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, przywołał archanioł od razu fakt, że jej krewna Elżbieta, podeszła w latach i bezpłodna, jest jednak w zaawansowanej ciąży. Ze słów archanioła wynika, że Maryja poczęła Jezusa bez udziału mężczyzny, a więc jedynym ojcem Jezusa jest Bóg Ojciec. Niektórzy poddają wątpliwość nauczanie Kościoła odnośnie do tego, że Maryja po urodzeniu Jezusa nadal pozostała dziewicą. Jako argument przeciwny przytaczają zdania z Ewangelii mówiące o rodzeństwie jej pierworodnego syna. Chodzi konkretnie o wypowiedź mieszkańców Nazaretu: jest przecież synem cieśli. Czyż jego matka nie ma na imię Maryja, a jego bracia Jakub, Józef, Szymon i Juda, także jego siostry, zamieszkują pośród nas? Użyty w greckim tekście termin adelfoi, czyli bracia, zgodnie z całą bliskowschodnią obyczajowością oznacza po prostu bliskich krewnych, nie zaś biologiczne rodzeństwo. Tak jest w innych miejscach Pisma Świętego, gdzie bliscy krewni nazywani są po prostu braćmi lub siostrami. Tak są nazywani także przyjaciele, ludzie bliscy sercu bez względu na powiązania krwi. Te biblijne argumenty komentowali ojcowie Kościoła. Na przykład święty Ireneusz, zmarły w 202 roku, zwraca uwagę na to, że taka była wola Boga, by macierzyństwo Maryi było dziewicze, ponieważ miało przyjść do ludzi zbawienie, jakiego się nie spodziewali, dlatego za sprawą Boga stało się to przez narodzenie z dziewicy, jakiego się nie spodziewano. Bóg dał znak w ten sposób, i nie człowiek to sprawił. Również święty Tomasz z Akwinu, podsumowując dotychczasowe nauczanie Kościoła, stwierdza m.in., że Chrystus Pan chciał w taki niespotykany sposób się narodzić i w ten sposób ujawnić zarówno prawdę swego ciała, jak i swoją boskość. Aby prawdę swego ciała ujawnić, rodzi się z kobiety, lecz aby ujawnić swoją boskość, rodzi się z dziewicy. Doktor Anielski podaje też argumenty, które uzasadniają, że po urodzeniu syna Maryja pozostała dziewicą. Jego zdaniem uwłaczałoby to Chrystusowi, gdyby on, jednorodzony Syn Boży, nie był jedynym synem Maryi jako najdoskonalszy owoc jej życia. Gdyby Maryja podjęła współżycie z Józefem, byłoby to urągające Duchowi Świętemu, którego przybytkiem stało się jej dziewicze łono, w którym ukształtowało się ciało Chrystusa. Uwłaczałoby to też godności i świętości Matki Bożej, bo gdyby podjęła współżycie z Józefem, okazałaby największą niewdzięczność wobec Boga, który uczynił jej wielkie rzeczy. Wreszcie, gdyby Jezus miał rodzeństwo spłodzone przez świętego Józefa, to byłaby to wielka zuchwałość z jego strony. Dopuściłby się on bowiem profanacji tej, która napełniona Duchem Świętym porodziła Zbawiciela świata. Choć dziewicze poczęcie i narodzenie Jezusa wydaje się kłócić z logiką i prawem natury, to jednak warto pamiętać, że współczesna genetyka zna zjawisko partenogenezy, czyli dzieworóctwa, które występuje w przyrodzie jako proces rozwoju zarodków z niezapłodnionej komórki żeńskiej. Taki proces można też wywołać sztucznie, na przykład przez klonowanie. Dziewictwo Maryi, w które Kościół wierzy i którego broni, jest oznaką szczególnej interwencji Boga w prawa natury, które sam ustanowił. Jest to jedyne tego rodzaju zdarzenie w dziejach świata, tak samo jak jedyne w historii ludzkości jest wcielenie Syna Bożego, które zapoczątkowało nowy etap w historii, gdyż narodzenie Jezusa stanowi granicę wydarzeń przed naszą erą i wydarzeń z naszej ery. Oznacza to zarazem, że Jezus Chrystus jest faktycznie wcielonym Synem Ojca, drugą osobą boskiej Trójcy. Jego narodzenie z dziewiczej matki bez udziału ziemskiego ojca podkreśla ojcostwo Boga. Omawiana tu prawda wiary wyraża zarazem wyjątkowość wcielenia Syna Bożego. Trwałe dziewictwo Maryi ma więc w istocie znaczenie trynitarne i chrystologiczne, a nie tylko czysto biologiczno-anatomiczne. I choć nie daje się w pełni ogarnąć rozumem, to tym bardziej domaga się wiary. Wyznanie prawdy o trwałym dziewictwie Maryi, na przykład w formie znanego nam pozdrowienia „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica”, jest uwielbieniem wszechmocy Boga oraz szczególnej roli Ducha Świętego. Uznając i wyznając dogmat dziewictwa Maryi, tym samym wielbimy trzecią osobę boską.